Przeczytajmy fragment z Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, wersety od 16 do 20. To jest strona 1067. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, wersety od 16 do 20. A 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To jest Boże Słowo. Ponieważ dzisiaj wolimy używać słowa chrześcijanin niż uczeń, dlatego idea uczniostwa poszła gdzieś w zapomnienie, czy też odchodzi gdzieś na dalszy plan, schodzi na drugi plan. Skutek jest taki, że dzisiaj wielu ludzi określa siebie jako zwolennicy Chrystusa, jako chrześcijanie, ale niewielu z nich jest prawdziwymi uczniami Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że pierwsze określenie naśladowców Chrystusa to było uczniowie. I Pan Jezus, zanim odszedł do nieba, posłał swoich uczniów, apostołów, aby czynili uczniami wszystkie narody. Jest to tak zwane wielkie posłannictwo, czyli uczniowie mają czynić uczniami innych ludzi, wszystkie narody. Ale tu pojawia się pytanie, czym jest uczniostwo? Co się wiąże z uczniostwem? Najprościej mówiąc, uczniostwo związane jest z byciem uczniem. Uczeń to jest taka osoba, która jest nauczana. Ale jest coś więcej. Idea uczniostwa nie była czymś nowym w kulturze narodów śródziemnomorskich w czasach Jezusa. Zarówno Żydzi, jak i poganie mieli swoich nauczycieli bądź filozofów. Zarówno w Palestynie faryzeusze mieli swoich nauczycieli, którzy z kolei mieli swoich uczniów. Paweł jest takim przykładem faryzeusza, który później stał się chrześcijaninem, ale zanim stał się chrześcijaninem, Paweł mówi o sobie, że był człowiekiem starannie wykształconym u stóp Gamaliela. A Gamaliel był nauczycielem faryzejskim, czy faryzeuszem poważanym i był też członkiem Rady Najwyższej tamtego państwa. Jan Chrzciciel, który był przez wielu uważany za proroka i który faktycznie nim był, też miał swoich uczniów. Poganie z kolei mieli różnych filozofów, którzy też mieli swoich uczniów, którzy mieli swoje szkoły. Dzieje apostolskie 17-18 mówią nam o filozofach epikurejskich oraz stoickich, z którymi apostoł Paweł rozmawiał. Więc to znaczy byli to filozofowie, którzy propagowali myśl Epikura oraz Chryzypa. Byli uczniami tych ludzi. Więc bycie uczniem wiązało się z życiem zgodnym z nauką swojego nauczyciela, jak również z gotowością do propagowania tego nauczania. Więc można by było powiedzieć, że bycie uczniem Jezusa oznaczało, czy oznacza, że ktoś żyje w taki sposób, w jaki żył Jezus, zgodnie z jego nauczaniem, oraz oznacza gotowość do propagowania dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, gotowość do propagowania nauczania Jezusa Chrystusa. Tyle, że Jezus nie był zwykłym nauczycielem, jak inni. Nie był zwykłym rabinem, jak inni. Nie był filozofem, który przyniósł jakąś nową myśl filozoficzną. A ponieważ był wyjątkowym nauczycielem, szczególnym nauczycielem, który przyszedł od Boga, który sam jest Bogiem, Bogiem w ciele, więc On sam zdefiniuje nam, co to znaczy być Jego uczniem. I czytamy o tym w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale, w wersetach od 26 do 33. Przeczytamy tylko fragment tych wersetów. Jeśli kto przychodzi do mnie, mówi Jezus, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. I kolejny werset 33 mówi tak. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Więc Jezus daje nam bardzo radykalne stwierdzenia odnośnie tego, kto może być Jego uczniem. Albo co to znaczy być Jego uczniem. I na pierwszy rzut oka są to szokujące wymagania. Tyle, że no nie możemy dosłownie brać tych słów. W sensie literalnym. Musimy zrozumieć, co one właściwie oznaczają. Gdybyśmy literalnie wzięli te słowa, to byśmy doszli do absurdów. Tak? Bo byśmy musieli uznać, że chrześcijaństwo polega na tym, że się nosi na plecach kawałek drewnianego krzyża codziennie. Tak? A przecież nie o to chodzi w chrześcijaństwie. Więc to, te słowa trzeba zinterpretować niedosłownie. Generalnie Jezus mówi o tym, że, że jeżeli mamy być Jego uczniami, to On musi się stać osobą najważniejszą w naszym życiu, pierwszą, wszystkim we wszystkim, można powiedzieć. Aby gdy jeśli nasza rodzina stanie pomiędzy Nim, pomiędzy Jezusem a nami i powie wybieraj albo Chrystus, albo my, wtedy my musimy wiedzieć, że mamy jeden wybór w zasadzie. Musimy być gotowi do tego, żeby odstawić rodzinę na bok, a pójść za Chrystusa. Musimy wybrać Jezusa. Krzyżem nie jest choroba, z którą się zmagamy. To nie są przeciwności życia, których doświadczamy w naszym życiu. Krzyż jest po to, żebyśmy mogli na nim zawisnąć. Żebyśmy mogli ukrzyżować naszą cielesną naturę, żebyśmy mogli ukrzyżować nasze własne starania, nasze własne dążenia, nasze własne pragnienia. Żebyśmy mogli powiedzieć za apostołem Pawłem, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Więc krzyż jest po to, żeby krzyżować swoją cielesną naturę, żeby być gotowym na śmierć nawet dla Chrystusa. I też nie chodzi o to, żeby pozbyć się wszystkiego, co mamy. Nie chodzi o to, żeby sprzedać wszystko, a pieniądze rozdać ubogi. Nie chodzi o to, żeby te rzeczy nie były ważniejsze od Jezusa Chrystusa. Więc Jezus oczekuje od swoich uczniów całkowitego, można powiedzieć totalnego poddania się Jemu, niezależnie od ceny, jaką przyjdzie im za to zapłacić. Nawet jeśli przyjdzie im zapłacić za to śmiercią. On musi być pierwszy, On musi być najważniejszy. Jezus oczekuje od swoich uczniów, że oni poddadzą się temu, kim On jest. Poddadzą się temu, czego On naucza i będą żyć tak, jak On żył. Więc Chrystus musi się stać dla nas wszystkim we wszystkim. Tak jak stał się dla apostoła Pawła, który powiedział, na przykład w liście do Filipian, w 3 rozdziale, wersetach 7-9, ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim. Chrystus musi być wszystkim, we wszystkim dla nas i wtedy dopiero jesteśmy Jego uczniami. I kiedy przyjrzymy się 11 czy też apostołom, to możemy powiedzieć jedną ważną rzecz. Oni byli uczniami Jezusa Chrystusa. Zostawili wszystko i poszli za Nim. Paweł napisał do swojego ucznia Tymoteusza, lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami. Paweł był nauczycielem Tymoteusza. Czego Paweł nauczył tego swojego ucznia? Nauczył go Chrystusa. Nauczył go, na czym polega uczniostwo. Na tym, że Chrystus staje się wszystkim we wszystkim, że jest pierwszy, że jest Panem i Zbawicielem. I Pan Jezus mówi dalej, jak mają czynić uczniami wszystkie narody. Jak to uczniostwo ma się zaczynać, jak to uczniostwo ma być zrobione, wykonywane. I tutaj pojawia się zaskakujące stwierdzenie. Jezus mówi, że mają czynić wszystkie narody uczniami, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Co to znaczy? Jak chrzest może uczynić człowieka uczniem Jezusa Chrystusa? Żeby to właściwie zrozumieć, musimy pamiętać, że nie każdy człowiek mógł zostać ochrzczony. Żeby zostać ochrzczonym, zanurzonym w wodzie w imieniu Jezusa Chrystusa, trzeba było spełnić pewien warunek. Tym warunkiem było upamiętanie się i uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa. Te dwie rzeczy, upamiętanie i wiara, one zawsze idą ze sobą w parze. Jednego nie można oddzielić od drugiego. Kiedy jest mowa o jednym, to automatycznie idzie za tym i drugie. Inaczej mówiąc, zanim człowiek mógł zostać ochrzczony, czy został ochrzczony, musiał poddać się całkowicie Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi. Musiał przyjąć panowanie Jezusa w swoim życiu. Dlatego apostoł Paweł mówił o sobie jako o słudze, jako niewolniku Chrystusa. Jest tu mowa o świadomej i radykalnej decyzji pójścia za Chrystusem, za Jego sposobem życia, naśladowaniem Go w swoim życiu oraz przyjęciem Jego nauczania. Jest to decyzja wynikająca z wiary w Pana Jezusa Chrystusa. I apostołowie, widząc wiarę powiązaną z taką przemianą serca, chrzcili taką osobę albo pozwalali na chrzest. To znaczy, zanurzając taką osobę w wodzie w imię Jezusa Chrystusa, ogłaszali w ten sposób, że osoba chrzczona faktycznie jest uczniem Jezusa Chrystusa. I w ten sposób przez chrzest czynili uczniami. Więc pytanie kolejne. Na czym polega całkowite poddanie się Chrystusowi? Bo to wydaje się być rzecz kluczowa. I najlepiej oddają to słowa z Dziejów Apostolskich. 2 rozdziału, wersety 41-42, przeczytajmy. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, wersety 41-42. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. I trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Ci, którzy upamiętali się i uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, zostali ochrzczeni. I czytamy dalej, co się z nimi stało. Trwali w nauce apostolskiej. Oni uznali autorytet apostolski. Uznali ludzi, których wyznaczył Pan jako apostołów. Poddali się im, przyjmując ich nauczanie. Czyli uznali, że nauczanie apostolskie jest nauczaniem Pana Jezusa Chrystusa. Trwali we wspólnocie. To znaczy stali się częścią pewnej grupy ludzi, którzy mieli wspólne przekonania. Oni byli razem, nie znaczy, że wyprowadzili się ze swoich domów i stworzyli komunę, ale znaczy, że oni sercem należeli do siebie nawzajem, tworzyli pewną wspólnotę ludzi odrodzonych, uczniów Jezusa Chrystusa. I dalej czytamy, że trwali w łamaniu chleba i w modlitwach, to znaczy, że brali aktywny udział w życiu tej wspólnoty, tej społeczności, tego kościoła lokalnego. Oni byli ze sobą, ale też w modlitwie wspierali działanie swojego kościoła, wspierali siebie nawzajem. Więc całkowite poddanie się Chrystusowi polegało na postawie serca, która wyrażała się gotowością do przyjęcia tego wszystkiego, co związane było z byciem uczniem Jezusa Chrystusa, niezależnie od ceny, jaką trzeba było zapłacić. Polegało to na uznaniu autorytetu apostolskiego i przyjęciu nauczania apostolskiego, staniu się częścią wspólnoty oraz braniu aktywnego udziału w życiu tej lokalnej społeczności. To jest poddanie się pod pewien porządek, jaki panuje w zborze. Przy założeniu, że jest to zdrowy zbór, trzymający się nauki Pana Jezusa Chrystusa oraz, że taki zbór znajduje się w okolicy naszego zamieszkania. Pamiętam, jak nawróciłem się, mając 17 lat, mieszkałem w miejscu, gdzie nie było kościoła ewangelicznego i jakby dowiadywałem się, czy zastałem poprzez kolegów, którzy przyjeżdżając na weekend z Warszawy, przynosili różne wieści, różne nauki z kościoła, do którego oni uczęszczali w tygodniu. I pewnego razu jeden z kolegów, przez którego się nawróciłem, przyszedł do mnie i powiedział: wiesz co, Pan Bóg wymaga od nas, abyśmy dziesięcinę oddawali. Oj, ciężko było to przełknąć. Wtedy jakby niezależnie od tego, czy się zgadzamy z tą nauką, czy nie. W każdym bądź razie nie osądzamy teraz, prawda, nie weryfikujemy teraz. W każdym razie przyszedł i powiedział: wiesz, Bóg oczekuje, żebyśmy oddawali dziesięcinę. I pamiętam moją reakcję na to. Oj, ciężko było. Nie podobało mi się to. Nie chciałem tego robić generalnie. Jak to, Bóg dziesięcinę, to wystarczy, że życie oddałem, to jeszcze dziesięcinę mam oddawać, prawda? Co prawda nie pracowałem, więc nie zarabiałem, ale generalnie pamiętam, że było to ciężkie, ale stwierdziłem: okej, ja nie rozumiem do końca tych spraw, nie wiem, czy tak faktycznie się sprawy mają, czy nie, ale poddaję się, ponieważ mi zależy na Chrystusie. Jeżeli faktycznie Chrystus to mówi, jeżeli faktycznie Chrystus tego wymaga, to ja chcę się poddać, mimo że to mnie będzie boleć, mimo że ja będę musiał te pieniądze jakieś oddawać. A z czasem, kiedy powiedzmy dorosłem do tego, żeby samemu ocenić, czy ta nauka jest właściwa, czy nie, dopiero wtedy mogłem jakby zmienić, czy też zająć właściwe stanowisko, swoje własne. Ale chodzi o to, o postawę, jaką miałem. Także była postawa gotowości. I to jest, więc oczywiście musi to być rozumiane w kontekście, no, w granicach tego, co naucza Boże Słowo. Także tutaj nie można wymagać za wiele, czy też wykraczać poza pewne granice. Więc całkowite poddanie się Chrystusowi to jest postawa pewnej gotowości, że ja będę robić wszystko dla Chrystusa, niezależnie od ceny, jaką mi przyjdzie za to zapłacić. Czy mi się rzeczy podobają, czy nie. Ja mogę ich nie rozumieć, ale ja jestem gotowy, żeby jeżeli tak faktycznie jest, to żeby to robić. I tutaj pojawia się pytanie, dlaczego całkowite poddanie się Jezusowi jest kluczowe dla uczniostwa? Osoba, która doświadczyła przebaczenia grzechu, której serce jest przemienione, osoba, która doświadczyła Bożego miłosierdzia, ona nie jest obojętna na Chrystusa. Nie może być obojętna na Chrystusa. Jeżeli jest obojętna na Chrystusa, to znaczy, że niczego od Boga nie doświadczyła. Nic się nie wydarzyło w jej życiu. Osoba, którą Biblia określa narodzono na nowo, odrodzona, ona ma pragnienie, ma to nowe pragnienie poznania Jezusa Chrystusa, pragnienie stawania się podobnym do Niego, pragnienie podobania się Chrystusowi. Tak było z apostołem Pawłem, który czytaliśmy, powiedział: uznaję wszystko za śmiecie, żeby tylko znaleźć się w Chrystusie, żeby poznać Go i znaleźć się w Nim. Wszystko inne nie ma znaczenia. Jestem gotów zapłacić każdą cenę, byle tylko być w Chrystusie. To jest postawa człowieka narodzonego na nowo, odrodzonego z Ducha Bożego. On chce być podobny do Chrystusa. On chce znać Chrystusa lepiej. Więc taka osoba pragnie wzrostu w Chrystusie. Pytanie, jak taka osoba może wzrastać? I Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale daje nam odpowiedź. Przeczytajmy Efezjan 4 rozdział. Wersety od 11 do 15. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami, nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa. Więc bycie uczniem polega na byciu nauczanym. Jezus powiedział, żeby uczniowie uczyli przestrzegać wszystkiego, co im przykazał. Paweł mówi, że do tego celu Pan Jezus ustanowił w Kościele różne dary słowa. Apostołów, proroków, ewangelistów, pastorów, pasterzy i nauczycieli, tak? Jak jest napisane 11, innych pasterzami, nauczycielami. Więc i wyznaczy ich po to, żeby przygotowywali świętych do dzieła budowania, do dzieła posługiwania, do dzieła budowania ciała Chrystusowego, aby to ciało mogło wzrastać. Więc to jest porządek Chrystusa, to jest wola Chrystusa, to jest sposób działania Chrystusa. Więc prawdziwy uczeń, uczeń, który chce wzrastać w poznaniu Chrystusa, on poddaje się pod ten porządek, który Chrystus wyznaczył, który Chrystus zaplanował. A jeżeli ktoś nie poddał się całkowicie Chrystusowi, nie ma tej postawy gotowości poddania się niezależnie od ceny, to takiej osoby, no niestety, ale nie można nauczać wszystkiego, co Jezus nakazał. Czy też nie można nauczać przestrzegać wszystkiego, co Jezus nakazał. To nie ma sensu, ponieważ taka osoba będzie negować któreś z tych rzeczy. Czy to będzie jakieś nauczanie Pana Jezusa? Powie, okej, ja mi się podoba to, że Pan Jezus jest Zbawicielem, ale mi się nie podoba to, że Pan Jezus jest Panem. I ja muszę słuchać Jego. Ja chcę, żeby moje grzechy były odpuszczone, ale Pan Jezus nie będzie mi mówił, jak ja mam żyć. Tak? Więc pojawi się jakiś taki element odrzucenia, którego niekoniecznie całości nauczania Pana Jezusa, ale części. Czy też będzie to polegało na tym, że odrzucimy ten porządek, który Pan Jezus ustanowił, że w Kościele są dary słowa, prawda, po to, żeby przygotowywać świętych. I powiem, okej, ja to słucham tylko Chrystusa. Tak? Ja tylko będę słuchał Chrystusa, a wszyscy inni mnie nie interesują. Nieważne, że Pan Jezus ustanowił innych, to znaczy nauczycieli, dał im pewne błogosławieństwo, obdarzył błogosławieństwem, tak, żeby mogli uczyć innych. Nieważne. Ja tego nie przyjmuję. Chrystus tak, ale oni nie. Czy też może być to związane z byciem w Kościele, że powiemy, okej, Kościół fajnie dla innych. Tak, to nie dla mnie. Tak jak nie można kochać Boga, którego się nie widzi, jeśli nie kocha się braci, których się widzi, na tej samej zasadzie nie można być poddanym Chrystusowi, a ty w tym samym czasie odrzucać Jego naukę, bądź część nauki. Nie można być poddanym Chrystusowi i w tym samym czasie odrzucać osoby, które On ustanowi odpowiedzialnymi za trzodę pańską. Nie można być poddanym Chrystusowi i odrzucać Kościół, też Boży lud, za który Chrystus przelał swoją krew, aby go odkupić. Mój tata prowadzi firmę remontowo-budowlaną. Jak byłem nastolatkiem, to niestety musiałem pomagać. Znaczy może niestety, bo się trochę nauczyłem czegoś, tak, ale no jak kładł glazurę na przykład, no to był to czas, kiedy jeszcze nie było tych różnych klejów do glazury czy terakoty i trzeba było wszystko na cement robić. Więc oprócz oczywiście no samego cementu nie można było użyć, kto wie, no kto zna te rzeczy, to wie, tak, że trzeba było ten cement rozmieszać z piaskiem, czyli mieszać z piaskiem. Więc się zamawiało żwir, ktoś przywoził tam ciężarówkę żwiru, ale tego żwiru nie można było rzucić czy dodać do tego cementu. Najpierw ten żwir trzeba było przesiać, żeby oddzielić kamienie. Bo inaczej jakby no to poszło wszystko, to by ten cement nie trzymał generalnie. Więc trzeba było przesiać. Trzeba było łopatę wziąć i przez to sito przesiewać ten żwir i wtedy kamienie spadały na jedną stronę, a za sitem spadał ten piasek przesiany i dopiero ten piasek przesiany można było użyć czy rozrobić z cementem. Podobnie ma się sprawa z uczniostwem. Nie każdy, kto mówi do Jezusa, Panie, Panie, czyni wolę Ojca, który jest w niebie. Dlatego zadaniem Kościoła jest, aby weryfikować na tyle, na ile jest to możliwe, czy ktoś jest prawdziwie wierzącym. Więc chrzest był i jest takim sitem, który pozwala odseparować te kamienie od tego piasku. Ten chrzest odseparowuje ludzi, czy oddziela ludzi, którzy nie poddali się całkowicie Chrystusowi, którzy zachowali jakąś autonomię w swoim życiu, oddziela od tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, upamiętali się i poddali Jemu wszystko. I są gotowe służyć Chrystusowi bez względu na koszt. Mają właściwą postawę sługi. Więc takie osoby są uczniami i Kościół w ten sposób wyraża, czyż deklaruje, okej, ci ludzie, którzy spełniają ten warunek, my ich chrzcimy, my ich zanurzamy i my mówimy, o to są nasi bracia. To są uczniowie Jezusa Chrystusa razem z nami. Oczywiście ten chrzest ma też drugą stronę medalu. Człowiek wierzący, człowiek, osoba, która zostaje chrzczona, ona publicznie deklaruje swoją wiarę, ale to ma dwie strony medalu. Przepraszam, są dwie strony medalu tej kwestii. Tak. I kiedy, co się dzieje, kiedy osoba, która no nie spełnia tego warunku, nie jest osobą gotową, żeby całkowicie oddać się Chrystusowi, powierzyć się Chrystusowi, no jakie konsekwencje są, jeżeli ją ochrzcimy, jeżeli ją zanurzymy i powiemy, to jest uczeń Jezusa Chrystusa. No konsekwencje są takie, że ta osoba będzie miała fałszywe przekonanie, złudne przekonanie, że jest uczniem Jezusa Chrystusa, kiedy w rzeczywistości uczniem Jezusa Chrystusa nie jest. I mogą być wieczne konsekwencje. Ponieważ ta osoba będzie myślała, okej, Kościół mnie ochrzcił, Kościół powiedział, że jestem uczniem Jezusa Chrystusa i będzie ta osoba myślała, że tak faktycznie jest przed Bogiem, że... ale oczywiście później może być rozczarowanie. Kiedy stanie przed sądem, Bóg powie, nie znam Cię. Dlatego tak istotne jest, żeby dołożyć wszelkich starań, żeby zweryfikować, czy sprawdzić, czy człowiek faktycznie jest uczniem Jezusa Chrystusa, czy faktycznie wierzy w Pana Jezusa Chrystusa. Bo ktoś może wierzyć w Jezusa Chrystusa, ale niekoniecznie musi wierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Trzeba to zweryfikować. Jeżeli osoba jest osobą, która ma właściwą postawę serca, która chce za wszelką cenę podobać się Chrystusowi, chce wzrastać w Niego, to jest to uczeń Jezusa Chrystusa. Taka osoba jest gotowa, żeby być, czy też ma właściwą postawę do tego, żeby ją nauczać wszystkiego. Ta osoba nie odrzuci niczego, ale przyjmie. Więc pytanie na koniec. Czy uważasz się za chrześcijanina? Ale czy jesteś uczniem Jezusa Chrystusa? Czy jesteś gotów dla Chrystusa poświęcić wszystko? To jest ten papierek lakmusowy. To ostatnie pytanie. Czy jesteś gotów dla Chrystusa poświęcić wszystko? To jest ten papierek lakmusowy. To jest ten test, który mówi nam, czy jesteśmy uczniami, czy nie. Więc zadaj sobie to pytanie. Zbadaj siebie. Sprawdź swoje motywacje, swoje dążenia, swoje pragnienia i zobacz, czy Chrystus jest dla Ciebie wszystkim we wszystkim. Czy Ty dążysz w swoim życiu, czy Twoim celem jest Chrystus. Czy dążysz do tego, żeby Go znać lepiej. Czy pragniesz, żeby się Jemu podobać. Czy pragniesz żyć według tego, jak On chce, żebyś żył. Czy żyła, czy chcesz być taka, jak On. Zadaj sobie te pytania, będziesz miał odpowiedź. Czy Chrystus jest dla Ciebie wszystkim we wszystkim. Amen.